uśmiechem na twarzy.
Nie wątpię, że nie tylko dorośli Polacy, ale i mieszkające w Kanadzie ich dzieci i wnuczęta są w stanie rozpoznać hejnał grany na wieży mariackiej w Krakowie i znają związaną z tym hejnałem legendę. O granym na trąbce hejnale Poznania mówi jedna z bajek spisanych przez Krzysztofa Siejnickiego, którą przeczyta za chwilę Wojciech Malajkat. Na koniec tej audycji Beatka Urszulka Wróbel zaśpiewa piosenkę o dwóch kogutach.
Trąbka króla kruków. Opowiadają, że kiedyś żył w Poznaniu hejnalista ratuszowy Przemko. Miał on syna, Bolka. Chłopca bystrego i ciekawego świata. Wszędzie go było pełno. Czasem jednak całymi godzinami przesiadywał u ojca na wieży. Uwielbiał stamtąd patrzeć na czerwone dachy kamienic, na rynek i toczące się na nim życie. Pewnego razu przez otwarte okno wpadło do izby coś czarnego. Okazało się, że to młody, ranny kruk. Wystraszony ptak miał złamane skrzydło. Bolko zaopiekował się nim i umieścił w klatce, którą dostał od hodowców gołębi. Chore skrzydło owinął chusteczką i codziennie karmił kruka. Po kilku tygodniach skrzydło się zagoiło. Nadeszła jednak zima, nastały mrozy i rodzice zgodzili się, by kruk pozostał z chłopcem przez kilka miesięcy. Nie trzeba go już było trzymać w klatce. Ptak polubił Bolka. Nie odstępował go na krok i obserwował przy każdej czynności. Gdy nastała wiosna, kruk coraz częściej kręcił się koło okna. Pewnego ranka Bolko nie usłyszał znajomego łopotu skrzydeł. Zaniepokojony zerwał się z łóżka. Na posłaniu siedział karzełek w złotej koronie zdobiącej kruczoczarne włosy. Nie bój się, przemówił. To ja, twój przyjaciel kruk. Był to sam król kruków. Chciał pożegnać się z Bolkiem i podziękować mu za okazane serce. Przyjmij ode mnie tę srebrną trąbkę. Gdy będziesz w potrzebie, zatrąb, a zobaczysz, co się stanie. Teraz żegnaj, przyjacielu. Rzekł i odleciał. Minęło wiele lat. Przemko zestarzał się, a urząd miejskiego hejnalisty objął po nim syn Bolko. Młodzieniec chętnie pełnił swoje obowiązki. Nie zapomniał o przygodzie z królem kruków. Srebrną trąbkę nosił zawsze przy sobie. Pytany, co ona oznacza, uśmiechał się tajemniczo i mówił: to prezent od władcy dalekiej krainy. Tymczasem wybuchła wojna. Wojska nieprzyjacielskie obległy Poznań. Po kilku miesiącach krwawych walk obrońcy byli na skraju wyczerpania. Skończyły się zapasy żywności. Brakowało wody i broni. Coraz częściej mówiło się o kapitulacji. Bolko dotknął dłonią srebrnej trąbki. Już czas wezwać pomoc, pomyślał. Wbiegł po stromych schodkach na szczyt wieży. Przycisnął srebrną trąbkę do ust i zagrał tak, że dźwięk rozszedł się na cztery strony świata. Zaległa cisza. Bolko rozejrzał się niespokojnie. Czyżby król kruków był tylko wytworem jego wyobraźni? Naraz, w oddali, ukazała się czarna chmura, która szybko się powiększała. Chmura zbliżała się do miasta. Wraz z nią narastał dziwny szum. Bolko uśmiechnął się, kiedy zobaczył, że to nieprzebrane stada czarnych ptaków. Kruki runęły na oblegającą Poznań armię. Tłukły dziobami, biły skrzydłami, drapały pazurami. Przerażeni napastnicy porzucili swe pozycje i zaczęli w popłochu uciekać. Obrońcy patrzyli na klęskę wroga jak oniemiali. Tymczasem Bolko zszedł z wieży. Na jego ramieniu siedział kruk w złotej koronie. Poznaniacy, pomógł nam władca dalekiej krainy. Król kruków, powiedział. Hurra, buchnęło z gardeł setek ludzi. Niech żyją dzielne kruki. Niech żyje ich król. Niech żyje nasz mężny Bolko. Radosnym śpiewom na cześć kruków i hejnalisty Bolka nie było końca. Obrońcy pochwycili go na ramiona i zanieśli przed ratusz. Nie ma nagrody za to, coś uczynił, powiedział z podziwem burmistrz. I zrzekł się swej godności. Odtąd Bolko rządził miastem. Mądrze i sprawiedliwie.
Pobiły się dwa koguty, szałaputy. Jeden tłusty, drugi chudy, koło burka starej budy. Wygrzebały ziarnko duże ze śmietnika tuż przy murze. Zdobyć sobie wydzierały i ten czarny, i ten biały. Jeden dziobno wroga w oko, oj, bo sięga za wysoko. Drugi dziobno wroga w ucho, to nie wyjdzie mu na sucho. Sucho, sucho, sucho. Sucho, sucho, sucho. Leci bierze, leci bierze. Któż się zliczy? Już koguty, szałaputy mają cały bok pokuty. Aż zatrzęsła się psia buda, ta zabawa się nie uda. Jeśli nie ma tu kucharki, sam wam muszę utrzeć karki. Karki, karki, karki. Karki, karki, karki. Szałaputy z ostrogami miały buty. Jak szalone uciekały, tak się strasznie burka bały. A zatrzęsła się psia buda, ta zabawa się nie uda. Jeśli nie ma tu kucharki, sam wam muszę utrzeć karki. Karki, karki, karki. Karki, karki, karki.
Od legend i bajek przejdziemy do wydarzeń jak najbardziej historycznych. Oto jak Zofia Bukowiecka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, żyjąca w latach 1844-1920, starała się przybliżyć im króla Jana III Sobieskiego i bitwę pod Wiedniem. Zofia Bukowiecka o królu Sopku i wyprawie wiedeńskiej. Ludzie mówią, że zły sąsiad w gardle kością, w rybie ością, pniem na drodze, cierniem w nodze. Ale za to, gdy Bóg pocieszy cię dobrym sąsiadem, przyjacielem szczerym, to szanujże go nad wszystko, bo mało w świecie takiego szczęścia jak to, które zyskałeś, trafiwszy na rzetelnego towarzysza. I dola z nim słodsza, i niedola lżejsza. Nigdzie też chyba nie miano w takim uważaniu sąsiada jako u nas w Polsce. Zdarzało się nieraz, że sąsiedzi zaprzysięgali sobie uroczyście w kościele wieczystą przyjaźń. Ślubowali przed Bogiem nie opuścić się w żadnej potrzebie, czy to względem duszy, czy względem ciała. I zwali się odtąd braćmi ślubnymi, to jest poprzysiężonymi na zgodę do śmierci. Najpiękniejszy zaś przykład chętnej pomocy danej sąsiadowi mamy w historii polskiej, bo nie ma takiej cnoty, której by nie pełnili nasi królowie. Oni własnym życiem uczyli naród polski nie tylko obrony wiary i ojczyzny, jak bronił ich Chrobry albo Warneńczyk, ale uczyli być sprawiedliwymi opiekunami ludu, jak król Kazimierz Wielki. Być wiernymi małżonkami, jak król Zygmunt August, który poddance ślubów dotrzymał. Być dobrymi i mądrymi ojcami, jak król Kazimierz Jagiellończyk, co 6 synów na chwałę Bożą i pożytek ojczyzny wychował. Uczyli także sąsiadowi spieszyć z pomocą, jak ten król, o którym opowiemy dzisiaj. Nazywał się on Jan Sobieski. Ludzie jednak mówili o nim krótko Sobek, bo taka była w nim łaskawość, taka przystępność dla każdego, chociażby i najbiedniejszego, że z wielkiego kochania bawiono się z nim, pracowano i bito pod jego rozkazami niby równi z równym. Toż po dziś dzień śpiewają ludzie przyśpiewkę, którą król Sobek ułożył, kiedy we wsi Jaworowie na chłopskim weselu obertasa szedł wywijać z ładną tancerką. A skądżeś ty? Z Jaworowa. A czyjaś ty? Kowalowa. Z Jaworowa, z końca, a chodźże do tańca. Hukał Sobieski, że go w całej wsi słychać było. Hukał i podkręciwszy ślicznego wąsa, tak siarczyście hasał, że go żaden i najszwarniejszy parobek prześcignąć nie mógł. A hasał ci on, król kochany, nie tylko na weselu, nie tylko z urodziwą dziewuchą. Umiał w tan wprowadzić Tatara i Turka. Takich zaś galanciutko po polach wodził, że z tego tańca ledwie co 10 wróg głowę z karkiem wynosił. Opowiadał swoim później, jak to król Sobek karze za wylaną krew chrześcijańską, za te 1000 polskiego niewolnika, zagnanego przez Turków w srogą niewolę. Mścić się, choćby na niewiernym, gorzka jest rzecz. Ale Turcy bardzo mu wiele uczynili krzywdy. Zabili mu najprzód dziada, wielkiego rycerza Stanisława Żółkiewskiego, który starcem już będąc jeszcze szedł bronić granic Polski od Turków i ze słowami „Niech swym tułowiem nieprzyjacielowi drogę do ojczyzny zawale”, usieczony padł, jako pada kłos dojrzały na roli. Od strzały tatarskiej zmarł i wuj Sobkowy, Jan Żółkiewski. Miecz tatarski zgładził mu ze świata brata, Marka Sobieskiego, młodzieńca wielkich cnót, po którym płakał cały kraj. Nie dziw też, że wszystkich, dziada, wuja i brata, pomścił Jan Sobieski. Wielką mu Bóg dał dobroć serca, wielką urodę i wielkie męstwo, to też prędko zasłynął w całej polskiej ziemi. I naród wdzięczny za pobicie Turków, którym jako hetman pod Chocimiem tęgo kurtę skroił, królem go swoim ogłosił. Król Jan, Europy pan, mówią dotąd ludzie i mówią słusznie. Gdyby nie on, byłby Turek połowę Europy pod kopytami końskimi rozniósł i połowę krzyżów z chrześcijańskich kościołów postrącał. Sobieski od wczesnej młodości z mieczem, nie z pługiem się zmagał, ale nie mając czasu rolą się zabawiać, przynajmniej ogród okrutnie lubił i we wsi Wilanowie pod Warszawą, gdzie najczęściej po wojnie odpoczywał, sam własną ręką drzewka sadził. Rzadki bywał to odpoczynek, ale bywał, zwłaszcza, że nawojował się do syta i moresu takiego nauczył Turków, że potem z samym diabłem woleli oni za rogi się wodzić, niż Polakom do oczu stanąć. Nastał więc spokój od południowej granicy. Odetchnęli ludziska po ustawicznej wojnie. ten i ów z ran się wylizał, ten i ów Turkom się okupił i z niewoli do domu wracał. A choć dom ten najczęściej zastawał spalony, to za owych czasów chatę postawić nie to było co dziś, boć przecie rosły wszędzie wtedy w Polsce okrutne lasy. Nikt sobie drzewa nie cenił. Byle zdrowie i spokój, a mógł człek łatwo sklecić domostwo dla siebie i rodziny. Spokój zaś nastawał taki, jakiego dawno nie zaznała Polska, bo Turcy przywarowali. Mógł więc sobek zabawiać się wedle woli. Właśnie królewski ogrodnik wybrał był z ziemi piękne drzewko, żeby je posadzić naprzeciw okien żony Marysieńki, którą Jan III bardzo miłował, kiedy przed Wilanowski pałac zajechały dwa pojazdy. Wysiadł z nich poseł papieski i poseł cesarza niemieckiego. Wielkie persony, nie ma co mówić, bo przecież poseł przedstawia osobę swego monarchy i posła znieważyć tyle znaczy, co znieważyć samego cesarza. Ale choć to nie lada z kim miał sobek rozmawiać, taka w nim była prosta natura, że nie bacząc na karoce, kończył spokojnie drzewko sadzić i właśnie ręce z ziemi otrząsnął, kiedy poseł cesarski prosto z pojazdu do ogrodu pośpieszył i do nóg ogrodnikowi kochanemu padając zawołał: „Królu, ratuj Wiedeń!” A tuż za nim drepcze powoluśku, jak na duchownego dostojnika przystało, poseł papieski i prosi rzewliwym głosem: „Królu, ratuj chrześcijaństwo!” Tak to dopiekli Turcy największym w on czas mocarzom, papieżowi w Rzymie i cesarzowi niemieckiemu w Wiedniu. Ojciec Święty wstawiał się za owymi owieczkami, prosił dla nich o ratunek, ale co cesarz niemiecki, co temu tak przygrzało, że bez pomocy sąsiada nie wyniósłby duszy z bisurmańskich opałów? Bo pomyślcie tylko, był już sierpień, a od połowy lipca Wiedeń, stolicę cesarza, szturmował Turek. Walił z armat dzień i noc bez ustanku, a wojsko miał takie wielkie, że z namiotów muzułmańskich powstało jakoby drugie miasto. Rządził obozem tureckim wielki wódz Kara Mustafa. Prawdziwie był on jako kara za pychę niemiecką. Darmo dzwoniono w Rzymie na gwałt o ratunek dla najstarszego państwa chrześcijańskiego. Nie kwapił się z pomocą nikt. Bano się Turka, bo mówiono sobie: naprzód Niemca pobije, a potem mnie głowę zmyje. I siedziały narody cicho jak mysz pod miotłą, tylko oczy wszystkich zwróciły się ku Polsce. Stamtąd, od króla Jana, od sławnego pogromcy Turków, oczekiwano zbawienia. I przyszło zbawienie, bo Sobieski to był sąsiad uczynny. Sąsiad chrześcijanin, niepamiętliwy dla obrazy i krzywdy, a gotów zawsze dać pomoc nieszczęśliwemu w potrzebie. Nieraz Niemcy dopiekli nam srogo, a jednak w tej godzinie wielkiego dla nich niebezpieczeństwa zapomnieli im Polacy wszystkich uraz. Niemi trężąc, kto żyw, komu krzyż Chrystusowy miły, siadali rycerze na koń, żeby śpieszyć na pomoc Wiedniowi. Zwyczajnie jak śpieszą ludzie do pożaru, kiedy gorzeje sąsiedzka strzecha. A Wiedeń gorzał nie na żarty. Gorzał od kul tureckich, podczas gdy głód skręcał kiszki Niemcom, że aż skwierczeli od nędzy. Turek nie puszczał żywności. Panoszył się coraz bardziej. Już był pewny, że postrąca wszystkie krzyże z chrześcijańskiego miasta. Kara Mustafa potrząsał wielką chorągwią swego proroka Mahometa, gdyż liczył, że za dzień albo za dwa zatknie ją niezawodnie przed cesarskim pałacem, którego będzie panem. Aż tu nagle, niby orzeł, który tak szybko spada z obłoków, że tylko szum i łoskot jego skrzydeł usłyszysz, spadł Sobieski ze swoim wojskiem na karki tureckie. Bo też i wojsko to było, a szczególnie husaria. Husarią zwano ciężką jazdę polską. Walczyli w niej co najprzedniejsi rycerze, cali w zbroje zakuci, ze skrzydłami u ramion, jakie mają aniołowie pańscy. Chrzęściały te skrzydła w boju, jako chrzęści klucz żurawi, kiedy pod obłokami ciągnie. Nic, tylko anielskie zastępy ciągnęły żurawim szlakiem z północy na południe. Spod obłoków spadli. Sobieski, od Krakowa jadąc, prowadził swoich rycerzy przez wysokie góry i z nich to nagle pod samym Wiedniem się spuścił, na wielki strach Turka. Kara Mustafa aż za głowę się schwycił, kiedy posłyszał, że Sobieski, ten jego pogromca, ten mściciel chrześcijaństwa, stoi nad nim z mieczem. Dobył też miecza wielki król Jan. Jak niegdyś chrobry szczerbcem wywalił bramy miasta Kijowa, tak teraz Sobieski szablą swoją otworzył głodnym Niemcom bramy Wiednia. Bitwa zaczęła się o 8 rano 12 września 1683 roku. Trwała do późnego wieczora. Znój to był krwawy i praca krwawa. Ta usługa, jaką dobry sąsiad świadczył sąsiadowi. Padały pod krzywym mieczem tureckim głowy najlepszych rycerzy polskich, ale szli oni ochotnie na śmierć, nasiekłszy w przód jako sprawni kosiarze tysiące wrogów. Uznoili się ciężko dzielni żniwiarze, ale też i plądze brali obfity na honorze i na pożytku dla wolności narodów od prześladowcy. Kara Mustafa jeszcze tego samego wieczora uciekł spod Wiednia, a Sobieski, nim się w jego złocistym namiocie spać położył, napisał do Ojca Świętego list i posłał mu wielką chorągiew turecką. Pisał zaś skromnie, bez przechwałek, jak przystało na prawdziwego rycerza. Przyszedłem, a Bóg dał zwycięstwo. Krótko też rozmówił się z cesarzem, który rad był oczywiście z odpędzenia Turka, ale znów nie w smak mu szła polska chwała. Zazdrościł, słysząc, jak śpiewano po wszystkich ulicach miasta o Sobieskim: oto bohater, co Wiedeń zbawił, jakże mu pięknie z tymi wąsami. I prawda, że pięknie wyglądał nasz król Jan, paradując przed wygolonymi Niemcami i podkręcając wąsa za maszyście. Kiedy więc niewdzięcznik cesarz Leopold zaczął cedzić przez zęby jakieś podziękowanie, Sobieski raz jeszcze podkręcił wąsa, a potem rzekł krótko: miło mi, mój sąsiedzie, że wam mogłem oddać tę małą przysługę. I nawróciwszy konia, z miejsca pognał za Turkiem. Może kto z was, którzy to opowiadanie czytać będziecie, pojedzie kiedy do Rzymu. Niechże wie, że Polak ma prawo śmiało stąpać po wielkich salach pałacu Ojca Świętego, że imię jego głośne tam jest, bo w tym pałacu wisi po dziś dzień wielka chorągiew turecka, zdobyta przez Sobieskiego. Wisi też piękny obraz przedstawiający, jak to król polski, wspomagający sąsiada, pobił Turka i uratował chrześcijaństwo. A patrząc na ten obraz malowany przez sławnego malarza polskiego Jana Matejkę, niechże każdy z was pomyśli, że miło jest chlubić się Polakowi ze swoich ojców. Niechże więc to imię Polaka szanuje i poczyna sobie tak, aby o nim kiedyś powiadano dobrze, jak dobrze i chwalebnie mówią dziś jeszcze o naszych przodkach. To opowiadanie Zofii Bukowieckiej uzupełnię informacją o obrazie. Jan Matejko malował Sobieskiego pod Wiedniem w latach 1882-83. Wcześniej powstawały szkice. W dniu 200. rocznicy zwycięstwa, czyli 12 września 1883 roku, obraz wystawiono w Wiedniu, zaś w grudniu artysta wraz z polską delegacją udał się do Rzymu. Papież Leon XIII przyjął Polaków na specjalnej audiencji i polecił umieścić ich dar w jednej z głównych sal Pałacu Watykańskiego, nazwanej odtąd imieniem Sobieskiego, obrońcy chrześcijaństwa. Jeszcze jedno. Jan Matejko wręczył obraz papieżowi nie jako własne dzieło, ale jako dar narodu polskiego. W związku z bitwą pod Wiedniem powstawały też utwory muzyczne. Oto kompozycja Wojciecha Kilara zatytułowana Wiktoria. Wykonawcy to Wielka Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach i chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Antoniego Wita.
Thank you. zapraszamy do reklamy.